Okazuje się, że cierpliwość bywa nagrodzona. W naszym studiu, w studiu Wolnej Soboty, Eliza Kącka, laureatka tegorocznej podwójnej nagrody Nike. Przede wszystkim dzień dobry, Pani Elizo.
Dzień dobry.
A powtórę, bardzo, bardzo serdecznie gratulujemy. Otrzymać podwójną nagrodę, dziękuję, to nie jest taka prosta sprawa.
Nie jest, przy tym nie powiem, jak to się robi. To nie jest też takie proste. Człowiek jest oniemiały trochę, jak dostaje. No na pewno nie jest, jest chyba wypadkową bardzo różnych okoliczności. Też pewnie już za jurorów się nie będę wypowiadać, bo to byłoby nawet nieelegancko. Natomiast jeśli chodzi o taki ogólny obieg, no to mogę tylko powiedzieć, że nie tyle się spodziewałam, bo trudno się czegokolwiek spodziewać. Natomiast no życie z tą książką od początku jej ukazania się jest bardzo intensywne, bo to jest już w zasadzie no ponad rok takiej mojej, no powiedzmy, przerywanej, ale jednak pielgrzymki po tym kraju z tą publikacją, więc no zżyłam się jakoś z tym, że ta książka przerosła moje oczekiwania autorskie co do jej obiegu. To znaczy, że jest jej dużo ostatecznie.
Dużo jest jej także w świadomości czytelników. Czy podczas tych spotkań z czytelnikami po trosze czuje się Pani jak ktoś, kto bardzo dużą odpowiedzialność wziął na swoje barki, bo przecież te rozmowy, tak jak słyszymy o nich, a dzisiaj będzie okazja, żeby się przekonać, jak to będzie w Rzeszowie, że te rozmowy są bardzo intensywne, bo poruszają najgłębsze struny ludzkiej psychiki, a to ma związek oczywiście z tym, co pani książka Wczoraj byłaś zła na zielono zawiera. Mhm.
Tak, no to znaczy odpowiedzialność polega na tym i to jest właśnie taka specyficzna odpowiedzialność, bo ona ostatecznie, ponieważ ja w tej książce pisałam z jednej strony bardzo blisko swojej córki, a córki, która no, która jest w spektrum i trudno tego prawdopodobnie nie zauważyć. Natomiast ponieważ jednocześnie ja nie pisałam bezpośrednio tylko i wyłącznie o spektrum, ja nie celowałam w grupę odbiorczą ludzi ze spektrum, to ta odpowiedzialność się przeniosła w nieco inne rejony, co jest dla mnie ciekawym doświadczeniem, że ona nie jest odpowiedzialnością rzecznictwa w imię spektrum wyłącznie, tylko ona jest odpowiedzialnością poruszenia takich głębszych kwestii egzystencjalnych, które wiążą się tak z kontaktem z drugim człowiekiem, jak w ogóle z przeżywaniem stanów szczególnie trudnych, a czasami też szczególnie pięknych, natomiast takich, które nie są uwiązane przy samym spektrum jako takim. Co jest dość ciekawym doświadczeniem, bo ostatecznie rozmawiamy na wielu spotkaniach właśnie nie o autyzmie jako takim, nie o spektrum jako takim, czasem też. No to bywa różnie oczywiście. Natomiast częściej rozmawiamy szerzej. To znaczy poruszamy jakieś takie kwestie dotyczące właśnie naszych uwarunkowań co do bycia w świecie, co do jakiejś szerzej pojętej odmieńczości, co do no po prostu scen i sekwencji tych zdarzeń, które ja tam zapisałam i ludzi niektóre te zdarzenia, te sekwencje, te sytuacje poruszają i niektórzy mają wtedy taki bardziej, no powiedzmy, zamarkowany adres, że to dotyczy spektrum, ale wielu czytelników nie ma i co ciekawe to też przechodzi, tylko zupełnie na innej zasadzie.
Kiedy słucham tego, co Pani mówi, kiedy czytam to, co Pani pisze, dochodzę do wniosku, że jednak dotarliśmy do niezwykle ciekawych i dobrych w tej ciekawości czasów, ponieważ zaczynamy otwarcie mówić o tym, co jest trudne. A jeżeli mówimy otwarcie o tym, co jest trudne, to oswajamy te trudności, oswajamy nasze trudne relacje z drugim człowiekiem, z innym człowiekiem. Bo dotychczas było tak, że promowaliśmy to, co jest wokół nas ładne, zdrowe i w dodatku jeszcze mądre do tego wszystkiego. Jeszcze bogate. To bogactwo jest bardzo potrzebne, bardzo ważne dla niektórych. Tymczasem no, sam serial Matki Pingwinów, prawda, pokazują również to, że świat może być zupełnie inny.
Tak, no zgadza się. To znaczy myślę, że tutaj mamy dwa problemy. Jednym jest to, że fasadowo wystawiamy rzeczy, które są jakoś, i to często bywa, że wystawiamy to, co jest ładniejsze, łatwiejsze, nie utrudniające nam odbioru świata.
No po co się smucić?
No po co się smucić? Dwa, że czasami jest tak, że jeśli się smucimy, to czasem też w taki sformatowany sposób. To znaczy mianowicie taki, że kiedy się mówi o autyzmie, to czasami też o tym autyzmie mówi się jednak w zamkniętych odbiorczo kręgach, albo się mówi na przykład w takich kategoriach, że to jest ważne, ale nie wszyscy wiedzą na przykład dlaczego. Ja próbowałam zrobić taki myk, że wiedząc o tym, że to jest ważne, no bo to jakby jest moja rzeczywistość od już dłuższego czasu też, obcowanie z... I moją córką, która miała różne swoje problemy wynikające nie tylko zresztą ze spektrum, znaczy z różnych rzeczy. Jak to zwykle bywa, nie tylko spektrum określa człowieka, jest jakby człowiek jest znacznie szerszym spektrum zjawisk niż samo spektrum może w ten sposób. Całe szczęście zresztą. I właśnie chyba chodzi o taką otwartość, żeby też, żeby to nie było tak, że albo ładne, albo zafiksowanie z kolei na tych, nie wiem, albo autystów, albo na inną grupę problemową, kiedy jesteśmy w obrębie grupy problemowej, a inni nie mają do tego dostępu. Albo że jesteśmy na przykład, jak to niektórzy mówią, szantażowani etycznie, żeby zwracać uwagę teraz z kolei na same problemy, bo tak jak można być jakby takim skupionym na tej ładnej fasadzie życia, tak jak pani powiedziała.
No przecież jesteśmy wzajemnie przenikającym się światem.
No ale właśnie,
można tworzyć,
ale właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi. I to nie dotyczy tylko rzeczy ładnych, to dotyczy też rzeczy problemowych. Jak się zafiksujemy na problemy, to przebywamy tę samą drogę, co z ładnymi rzeczami, tylko w odwrotnym kierunku, ale to ciągle jest zafiksowanie się. To ciągle jest taka sytuacja, w której my jesteśmy albo w spektrum, albo jesteśmy super cool, albo jesteśmy jacyś. No właśnie fajnie by było, żebyśmy odkrywali, że rzeczywistość ma, to znaczy przypominali sobie, bo chyba każdy to wie, ale przypominali sobie, że rzeczywistość jest faktycznie wielopoziomowa, co dotyczy i osób z problemami, i osób, które potencjalnie ich nie mają, bo wydaje nam się, że skoro wychodzą na fasadę, nie wiem, czasopism, instytucji różnych takich, no to znaczy, że im jest lepiej. Po pierwsze, przeważnie nie jest, a przynajmniej to nie jest takie proste, jak nam się wydaje. Po drugie, uczenie się otwartości na drugiego człowieka to nie tylko jest przyznanie, że możliwe jest spektrum i przyznanie, że możliwy jest sukces i przyznanie, że możliwe są różne inne rzeczy, tylko praktyka otwartości jest znacznie bardziej skomplikowana i o tym też ta książka traktuje.
Ja o inną trudność chcę panią zapytać, bo jest pani tak, literaturoznawczynią, jest pani krytyczką, no i jest pani pisarką. Jak się pisze książkę, jak się mówi o takich trudnych sprawach, o których ta książka nagrodzona pani jest, kiedy właśnie jest się tym krytykiem literackim, kiedy zna się literaturę od podszewki, od historii, od teorii, po praktykę właśnie, bo jest pani też pisarką.
Znaczy, dla mnie to nie jest wielka blokada przy pisaniu. Ja mam większe problemy z reprezentacją tych ról w sferze odbioru. To znaczy, kiedy ludzie właśnie formatują to, że jak już jestem krytyczką, to może bym sobie darowała literaturę. No bo jak już za dużo wiem, to po co pisać?
Bo są tacy, którzy twierdzą, że krytycy nigdy nie napiszą dobrej książki. I się mylą.
Ale oni wtedy myślą, że krytyk jest osobą ograniczoną do tego warsztatu. Tak samo jak jest bardzo wielu moich kolegów, którzy uważają, że bycie literaturoznawcą oznacza, że literaturoznawca może najwyżej napisać ćwiczenie literackie na temat. No tak, literaturoznawca, który jest zamknięty w literaturoznawstwie, faktycznie jest mała szansa, zamknięty w takim sensie z wąskiego toru, jest mała szansa, że napisze dobrą książkę literacką. Natomiast jeśli jest się kimś takim, jakby uprawiał te różne rzeczy, natomiast one go nie ograniczały w percepcji różnych zjawisk, to ja się wyżywam pisarsko, ponieważ ja w ogóle, kiedy ja piszę, to ja nie jestem krytykiem literackim, ja po prostu wchodzę w pewne stany, w pewne sytuacje, ja je spisuję. Także ja się nie sugeruję zupełnie tymi rolami.
Czyli takiego drugiego głosu gdzieś tam z tyłu głowy nie ma.
To znaczy wewnętrzny krytyk działa, ale wewnętrzny krytyk to mi działa w każdej możliwej sferze, włącznie z byciem w świecie po prostu. Ale to jest to innego. Natomiast ja nie mam takiej kontroli mocnej włączonej. Ja mam, lektury też mnie nie blokują. Lektury są o tyle dla mnie może istotne, że ja wiem, co już zrobiono, ale wbrew pozorom to na mnie nie działa blokująco, tylko ja po prostu staję się wobec swojego pisania nieco bardziej krytyczna. Ja wiem, że na przykład pewne chwyty byłyby już ograne, że pewne fabuły byłyby już wzięte. Dlatego ta wiedza mi pomaga obrysować sobie teren, w którym moja inwencja może działać jako świeża, a nie jako na przykład stara, bo na przykład ja mam takie wrażenie, że nikt jeszcze czegoś takiego nie napisał. Ja wiem, że napisał. Co nie z jednej strony ogranicza, a z drugiej strony nie, wbrew pozorom nie. To znaczy, jeśli ja mam dalej pomysły, No bo gdybym nie miała, no to gorzej. Ale jakie mam dalej pomysły, to tego. Mnie czasami ograniczają te role, czy na przykład odbiór moich poprzednich książek, te role trochę ograniczały. Na przykład się dowiadywałam, że ja na przykład nie mogę być brana pod uwagę, nie wiem, jako tak na poważnie w lekturze różnych gremiów, no bo przecież ja sama jestem jurorką, krytyczką, akademiczką, no to przecież ja się powinnam zadowolić tym, że ja piszę na marginesie. A czy ta książka miała za duży już odbiór społeczny, żeby została przegapiona, natomiast formatowanie wyobrażeń na czyjś temat tak działa. Znaczy w tej chwili ja już jestem chyba trochę na innym etapie, ale jeszcze takie 2 lata temu to byłam bardzo mocno zdefiniowana jako akademiczka jurorka, dlatego mało kto sięgał po książki, ponieważ uważał, że jestem w innej roli po prostu.
I to będzie nudne. To ja zadam bardzo prowokacyjne pytanie. Zna pani zasadę przekleństwa nagrody?
Tak, znam, ale ja uważam, że bez przesad. To znaczy, po pierwsze, to nie Nobel, podobno Nobel paraliżuje, Nike chyba, myślę, nie paraliżuje. To znaczy, zależy, przekleństwo nagrody może w sensie pragmatycznym o tyle działać, że ja po prostu od ponad roku ciągle gadam, a mało piszę, ponieważ ja po prostu ciągle mówię na temat tej książki, wokół tej książki, na temat swoich poprzednich książek, bo raptem się okazało, że ja coś napisałam. Dla tych książek było kilka. To teraz muszę jeszcze się wypowiadać o tych wszystkich poprzednich, bo się raptem okazuje, że ludzie je zaczęli czytać. A to jest niesamowicie...
Skąd ta Eliza Kącka się wzięła?
I się raptem okazuje, że już była. Tylko żeśmy nie wiedzieli. Albo, znaczy nie, powiedzmy takie środowisko literackie wiedziało, ale szersze nie wiedziało.
Taki jest nasz świat.
Świat, ale oczywiście. Natomiast ja w sensie skrępowania, żebym ja się miała tym sugerować, całe szczęście ja piszę w dość silnym stężeniu jakichś swoich pomysłów, nieco innym stanie emocjonalnym niż przeciętnie gadam. Więc ja zakładam, że jeśli tylko życie mnie nie zetnie, mianowicie, że czy raczej nie wytnie z planszy, że nie będziemy mieli jakichś wielkich problemów biograficznych, to ja do pisania wrócę bez jakichś wielkich uprzedzeń, że nie wiem, ludzie mają oczekiwania. Ja raczej mam tak wysokie oczekiwania w stosunku do samej siebie, że raczej myślę, że oczekiwania czytelników nie będą wyższe. To jest tylko kwestia, żeby mieć czas, co jest trudną walutą, bo czasu przeważnie nie ma niestety.
Na razie nie dajemy czasu, ale czekamy na kolejną książkę. O złości na zielono jest nagrodzona podwójną nagrodą Nike. Jeszcze raz bardzo serdecznie gratulujemy. Pani Eliza Kącka.
Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. No i proszę Państwa, fenomen. To znaczy bardzo miły dla nas, dla Polskiego Radia Rzeszów, bo pojawiają się tu czytelnicy z książką pani Elizy Kąckiej i już się przymierzają, zdaje się, do pobierania, mówiąc kolokwialnie, pani autografu. Więc
tak,
proszę się nastawić.
Na klęczkach nawet to robią. Nie,
co po niektórych
tajemnicy.
Tak. No to dziękuję panią bardzo serdecznie za spotkanie i się będę delegować się tam jakby do swoich obowiązków.
A o 12 to spotkanie już oficjalne z panią Elizą Kącką się zaczyna. Dziękujemy jeszcze raz.